Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Bez wątpienia obecna sytuacja polityczna pozwala mówić o ciężkim kryzysie tożsamości europejskiej. Rzuca się w oczy bezradność na przykład Unii Europejskiej wobec polityki Rosji. Coraz mniej dwuznaczna rola Niemiec. Wracają stare, być może demony związane z położeniem Polski. W ostatnim tygodniku w sieci ukazał się bardzo interesujący artykuł Antoniego Libery pod tytułem Polska versus Unia Europejska. Tekst ten jest historycznym przeglądem relacji Polski z Europą, ale tej Polski, która wybijała się i wybija na niepodległość. Zaprosiłem do rozmowy autora. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Przypomnę, Antoni Libera to pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, eseista, który czasami zabiera głos na tematy polskie w kluczowych, istotnych jego zdaniem momentach. I być może taki moment jest teraz.
Ten moment to już trwa jakiś czas. Pozwolę sobie to przypomnieć, że tuż przed pandemią ja napisałem też taki artykuł, taki trochę prowokacyjny.
W sensie o rozbiorach, myślą, tak? O rozbiorach.
Widmo rozbioru trzeciej generacji. To było ten rok taki, nazwijmy to jubileuszowy, bo był i rok Katynia, i rok Bitwy Warszawskiej. Parę takich rocznic było i miały być wybory i rocznica końca wojny w Rosji. Ja tam zwróciłem uwagę, że Putin wchodzi w taki wiek, no już nie najmłodszy, prawda? On ma wtedy kończył 68 lat. To jest człowiek niezwykle ambitny, no i który moim zdaniem ma takie ambicje, żeby przejść do historii jako jeden z największych władców Rosji. Nie na poziomie tych ostatnich gęseków, tylko od razu na poziomie carów czy Stalina. No i on doskonale zdaje sobie sprawę, że on musi po sobie zostawić jakieś takie dzieło fundamentalne, a dzieło fundamentalne tak. Wiąże się ze zmianą granic, w ogóle z jakimś przemeblowaniem. Moim zdaniem on dąży do tego, bo na początku tylko się mówiło o tym, że on chce odbudować Imperium Sowieckie, znaczy w tych dawnych granicach. W końcu podstawą tego przypuszczenia było to, że on sam powiedział, że największą tragedią,
katastrofą geopolityczną,
geopolityczną był rozpad Związku Radzieckiego. No więc jeżeli on takie zdanie mówi, no to teraz on chce przywrócić to. No i na początku no to wszyscy to traktowali tylko jako taką deklarację trochę utopijną. No, a teraz w momencie, kiedy Zachód przeżywa niesłychany kryzys, bo to dotyczy i Europy Zachodniej, i Stanów Zjednoczonych, no to on wykorzystuje ten moment tej słabości i zaczyna działać ofensywnie. Dla mnie absolutnie oczywiste.
Pomyśleć, że na początku kariery politycznej w Rosji elity zachodnie widziały w Putinie nowego rosyjskiego De Gaulle'a. To tak na marginesie.
To były straszne rzeczy, ale to nie ma co tego komentować.
Pana artykuł Europa versus Unia Europejska ukazał się w tygodniku sieci, ale miał się pierwotnie ukazać w niemieckiej gazecie związanej z kadencją, z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Był zresztą przez redakcję tej gazety zamówiony, a jednak się nie ukazał. Dlaczego?
No tak, ja dlatego się zdecydowałem opublikować to tutaj w kraju z tą adnotacją, która jest tam na początku, żeby pokazać, jakie to są obyczaje w tej chwili w Niemczech. Ja byłem sam zdziwiony, że Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca się do mnie o taki komentarz, ale właśnie zapewniono mnie, nawet podkreślono, że chodzi o głos nie pisarza mainstreamowego, nie liberalno-lewicowego, tylko tak zwanego konserwatywnego. Zresztą ja się nie uważam, ja się uważam za normalnego człowieka, ale to jest ich kwalifikacja, że ja mam być niby mam konserwatywne poglądy, czy jestem pisarzem konserwatywnym. To są oczywiście takie etykietki. W każdym razie, jeżeli ja to usłyszałem, jeszcze z takim dodatkowym uzasadnieniem, że kanclerz Merkel, odchodząc z urzędu, zaproponowała, czy wręcz poleciła, taki swój testament zostawiła, żeby ocieplić stosunki z Polską. No więc oni to zrozumieli w ten sposób, że należy nawiązywać kontakt nie tylko ze środowiskami, które są zbieżne z ich poglądami, ale też z innymi. No i wyraźnie było powiedziane, że ja mam napisać właśnie taki artykuł nie polityczny, tylko osobisty, w sensie, że ja jestem pisarzem, więc żeby to nie była taki żargon polityczny, żeby to nie... Inna retoryka, krótko mówiąc, żeby weszła. No i ja napisałem bardzo, muszę powiedzieć, łagodny, no nie wiem, jak pan to ocenia, ale no, dosyć łagodny, taki oczywisty, no, wywód, skąd się wziął ten kryzys i tak dalej. No i oczywiście to było bardzo grzeczne z ich strony, bardzo uprzejme, ale tak, ale nam brakuje tego, żeby pan się ustosunkował do tego, dlaczego w Polsce nie ma praworządności. No to na to ja się oburzyłem, bo to jest z góry kwalifikacja, że oni oceniają. Mówię, to wy uważacie, że nie ma praworządności. Ja uważam, że praworządność jest i nawet może w większym stopniu niż u was, czy w innych krajach zachodnich. No i tu się zaczęła ta dyskusja, no bo w końcu z jednej strony proszą o tekst, nazwijmy to humanistyczny, niepolityczny, a potem stawiają warunek czy żądanie, żebym ja jeszcze dopisał coś na temat braku praworządności. Czyli oni mi stawiają no w ogóle pewne zadanie. No mnie się to kojarzyło z cenzurą komunistyczną. No, no powiedziałem, że ja tego nie zrobię. No to jeszcze tam były jakieś negocjacje i tak dalej. No wtedy wreszcie stwierdziłem, że oni nie chcą tego. No to jak nie, to nie. Natomiast to, co przesądziło o tym, że ja tu się zdecydowałem to drukować w Polsce, to było to, że tam parę tygodni później ogłosili inny artykuł pani Puttrich, to jest bardzo wysoka taka minister z Hesji, tak? I ona napisała artykuł, gdzie wyłożone są bardzo podobne poglądy jak moje. Oni mówią, że ona krytykuje politykę Berlina w stosunku do Polski, że trzeba złagodzić kurs, że trzeba właśnie pojednać się, że nie trzeba stawiać takich wymagań. No zdecydowanie jest to ewidentna krytyka zagranicznej polityki Niemiec w stosunku do Polski. No to ja nawet potem napisałem do nich, mówię, to co, to pani Puttrich może, a ja nie mogę? No na to już oczywiście odpowiedzi nie dostałem. No to teraz to się ukazuje tu, w pewnym sensie po to, żeby polskiej publiczności też pokazać, jakiego typu tekst nie może się ukazać obecnie w Niemczech. No to jest wszystko to, co jest
napisane przez polskiego pisarza, tak? Bo,
no tak, no, ale,
bo już niemiecki pana, no, urzędnik może to powiedzieć, tak, w niemieckiej
no, tak,
prasie.
No. Ale znaczy, przez to, że ja, no, jednak cała moja młodość, duża część życia dojrzałego upłynęła za komuny w Polsce i zawsze wtedy, jak no, coś tu nie można było napisać, czy ta cenzura odrzucała, no to się leciało na zachód i właśnie taki Frankfurter Allgemeine, czy Welt, czy Le Monde, czy inne tam pisma, to nam drukowało, to tak? Mhm. A teraz jest odwrotnie, no. Oczywiście, no, ja oczywiście zachęcam do lektury tego mojego tekstu. To jest naprawdę, podkreślam, niezwykle prosty i łagodny tekst, w którym mówię jedną rzecz, jedną i podstawową, że tu się nic specjalnie nie zmieniło, poza tym, że Polska po mniej więcej 30 latach wolności, niepodległości wyrosła na dosyć mocne państwo i to się nie podoba. To trzeba nazwać po imieniu. Nie podoba się to, żeby Polska była partnerem równorzędnym. Tylko oni tego nie nazwą po imieniu. Oni tego tak nie powiedzą. Oni właśnie wymyślą tysiące powodów, dla których trzeba atakować Polskę, że nie ma praworządności, że nie ma tolerancji, że to, że tamto. No to są takie absurdy, że w ogóle się nie mieści w głowie.
Znaczy połączenie jakby tutaj kwestii pomocy finansowej z tak zwaną zasadą praworządności czy dotacji z Unii, no oczywiście jest złamaniem traktatów. Także można powiedzieć, że szefowa Komisji Europejskiej pani von der Leyen jakby całkowicie jakby lekceważy no prawo, czyli europejskie traktaty, tak? Które nie mają jakby najmniejszego znaczenia.
Panie redaktorze, no to jest najzwyklejszy szantaż, no to jest zwykły szantaż, no to tylko problem polega na tym, że my, to nie jest pierwszy raz w historii Polski, że myśmy, że tak powiem, uwierzyli na samym początku, no, że my gramy z uczciwym partnerem, znaczy przez partnera rozumiem tu Brukselę. No, to znaczy, że no nie będziemy nazywać inaczej rzeczy, niż one są w rzeczywistości. No. A teraz nie ma arbitra. No, gdzie szukać pomocy?
Sytuacja jest...
Wie pan, jeżeli powiedzmy mamy jakieś państwo, i wewnątrz tego państwa pokłócą się jakieś dwa podmioty, na przykład gospodarcy. To jest tak zwany arbitraż, tak? Mhm. Jest możliwość odwołania się, żeby na poziomie państwowym oceniono, kto jest winny i jak to rozstrzygnąć. W momencie, kiedy jest tego rodzaju konflikt jak ten, to nie ma do kogo mamy się odwołać, żeby ocenił to. Oni uważają, że ostateczną instancją jest Trybunał Unijny, tak? No to Trybunał Unijny jest po ich stronie. W związku z tym to jest absolutnie błędne koło, to jest zamknięte. No.
Znaczy, w tym samym tygodniku w sieci ukazał się obok pana artykuł wywiad z Janem Parysem, byłym ministrem obrony. Parys mówi o tym, że oczywiście, że wszyscy tutaj koncentrują się na zagrożeniach ze strony Rosji w Polsce, natomiast pokazuje, że Niemcy właśnie za sprawą tej nowej doktryny Breżniewa, on to tak nazywa, usiłują jakby pozbawić Polskę suwerenności, że jest to jakby wywołanie de facto to wojny środkami niemilitarnymi. To jest dość mocna teza.
Ja się z tym zgadzam. No to trzeba rozpatrywać w bardzo szerokim tle historycznym. Trzeba zobaczyć na historię Niemiec w Europie przez setki lat. No, najprzód było Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Przecież to trwało setki lat.
Pierwsza Rzesza, tak.
No tak. No, a potem po raz wtóry i w sposób bardzo dramatyczny dla nas w skutkach. To jest Bismarck i zjednoczenie Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. No potem była ta potworna wojna, po której wydawałoby się, że Niemcy już nigdy nie wrócą do próby zdobycia hegemonii. No potrzeba było, okazuje się, 80 lat, czy nawet mniej. I że to się odbywa właśnie pod płaszczykiem Unii. Ten paradoks, ludzie tego moim zdaniem nie rozumieją, że Niemcy zawsze deklarowali, my chcemy być tylko częścią większej całości, ponieważ my sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy tak mocną cywilizacją, tak mocną kulturą, że my możemy rozsadzać. My potrzebujemy samoograniczenia i Unia daje nam takie ograniczenie. To była ich deklaracja. A stało się dokładnie odwrotnie, że w ramach Unii oni wyrośli na czempiona, teraz oni rządzą Unią. No, z tego też trzeba sobie zdać sprawę. Nie ma żadnej, Bruksela jest, ale tam jest dominacja urzędników niemieckich i polityka Brukseli jest w pewnym sensie, do pewnego stopnia kierowana z Berlina.
Znaczy i umiejętnie posługują się kosmopolityczną retoryką. Ja na przykład zobaczyłem takie hasło sygnowane przez Gazetę Wyborczą, że mieszkam w Poznaniu, żyję w Europie.
No tak, to są już te nasze chwyty, żeby całkowicie wykorzenić myślenie narodowe, myślenie patriotyczne. Mhm.
Ale chciałbym wrócić do pana biografii, mianowicie, ponieważ był pan euroentuzjastą. Pana twórcza działalność pisarska, eseistyczna, reżyserska, przykładowa świadczy o głębokim przywiązaniu do kultury zachodniej. Pisze pan, że wyniósł pan z domu oczywiście kult Rzymu, a nie Bizancjum, jako fundament naszej kultury.
No tak, ja to wszystko przypomniałem. Gdybym pisał taki artykuł w Polsce, to bym nie wyciągał tego, bo to nie ma potrzeby. Natomiast ponieważ pisałem do publiczności niemieckiej, która mnie nie zna, musiałem się jakoś przedstawić. Więc właśnie chodziło o to, żebym się przedstawił, że ja nie jestem tutaj, tak jak oni nas absolutnie tak stereotypowo postrzegają, że Polska to jest nacjonalistyczny kraj. Więc ja chciałem podkreślić, że ja nie należę do nurtu tak zwanego narodowego, że ja jestem właśnie kosmopolitą, że byłem wychowany w domu inteligenckim, że tutaj na ścianach mojego rodzinnego domu to były portrety racjonalistów typu Spinoza, typu Kartezjusz, typu Hume, stał też portret Thomasa Manna, żeby to wszystko pokazać, z jakiego matecznika ja się wywodzę.
I pana proeuropejskie nastawienie i ta postawa zostały dostrzeżone przez władze francuskie, tak? Które oznaczyły pana orderem sztuki i literatury i był pan w 2005 roku na tak zwanym kongresie intelektualiści dla Unii Europejskiej.
Więc ja rzeczywiście we Francji...
Co się takiego stało, że nagle...
We Francji w większym stopniu niż w Niemczech zostałem dostrzeżony, prawdopodobnie głównie z powodu tej mojej powieści, która była frankofilska, ponieważ...
Madame.
Bo generalnie chodzi o to, że to jest książka, która Francuzom mogła się podobać przez to, że w latach 60. to był ostatni okres, kiedy Francuzi jeszcze walczyli o to, żeby w Europie przynajmniej język francuski no, zachował się jako pierwszy, bo oni czuli, że angielski ich wypiera. To wtedy się działo. No i że ta powieść no, niewątpliwie opowiada o tym, jak były te usiłowania utrzymania prymatu języka francuskiego i jak to bardzo tu się podobało i jak Polska była wdzięczna za tę pomoc francuską. Więc w tym sensie no, to była frankofilska książka i dlatego. A druga rzecz, no to, że ja się zajmowałem Becketem i wyszła też po francusku moja książka o Beckecie. No więc dałem się, że tak powiem, bardziej tam poznać. I oni mi tam dali to odznaczenie za kulturę.
Czy my jesteśmy wdzięczni trochę Francuzom za Chopina i proponuję krótką przerwę. Chopin Nocturne, opus 9, numer 2. Rzeczywiście wskazał pan, że ta wyraźna zmiana polityki Brukseli i Berlina ma miejsce teraz, a dopóki kraj nasz odrabiał straty i zaległości spowodowane przez blisko 50-letnie rządy komunistów, no to Polska była stawiana jako wzór. I to nagle nastąpiła zmiana, tak? O 180 stopni. Gwałtowna zmiana, że nagle Polska wspaniała, teraz jest, mówiąc tak kolokwialnie, B.
Tak, no więc proszę pana, każdy, kto się trochę interesuje polityką, ja już nie mówię o poważnych politologach i historykach współczesności, no to wie, że takie rzeczy się absolutnie nie odbywają z dnia na dzień. No, dany kraj ma jakąś tam tradycję. Polska ma bardzo silną tradycję wolnościową, co ja też podkreślam, a z drugiej strony ma bardzo silną tradycję nieagresywności. No właśnie na tym polega specyfika Polski, że w odróżnieniu od właśnie Francji, gdzie była rewolucja, gdzie od Hiszpanii, gdzie była wojna domowa i były różne okrucieństwa, od Włoch, gdzie też straszliwie się tam zmagali, no nie mówiąc o ekspansywności Niemiec i o II wojnie światowej, no, która była no, największą hekatombą, prawda? No to w porównaniu z tymi wielkimi państwami, no to w Polsce nie było takich rzeczy. To jest kraj bez stosów, gdzie była właśnie tolerancja. I to profesor Nowak wielokrotnie to mówił na różnych takich referatach, pogadankach historycznych. Podkreślał, jak to wyglądało w Polsce. I w sensie politycznym, i w sensie obyczajowym.
A że Polska nie musi wstydzić się swojej historii. Jest jednym z niewielu narodów, tak? No europejskich, które może być spokojnie spać, tak?
Mało tego, ja mogę powiedzieć więcej, że właśnie nadmiar swobód, nadmiar tolerancji był przyczyną później niepowodzeń Polski. No w to, że tutaj był ten republikanizm w XVIII wieku już tak rozwinięty, no to stało się przyczyną tego, że te oświecone absolutyzmy, prawda, zdławiły ruch wolnościowy.
Znaczy nieprzypadkowo Kościuszko jest bohaterem dwóch narodów, nie? Tu tak na marginesie.
No to też, no tak. No krótko mówiąc, uważam, że ten rodzaj tradycji, który jest bardzo silny, ma swoje znaczenie, w związku z czym nie można mówić, no to jest fałszywa, absolutnie fałszywa teza, że taki kraj, który ma taką tradycję, czyli mówiąc o najnowszej historii, czyli po pierwsze, która w 1939 roku jako pierwsza stawia się dwóm totalitaryzmom i niemieckiemu i sowieckiemu, tak? A później w 1980 roku to jest pierwszy kraj, pierwszy naród, który daje hasło, że tak powiem, do boju, do tego, żeby zrzucić jarzmo komunistyczne. Następnie, przecież to było 10 lat przed upadkiem muru berlińskiego, tak? I wreszcie, no, że jak tylko zdobywa tę suwerenność, też jako pierwsza w 1989 roku, idzie bardzo szybko, staje się właśnie tym liderem, która jest za to chwalona, że nagle w ciągu, nie wiem, jednego roku, paru miesięcy, ona się staje zakałą ludzkości, no przecież to trzeba mieć źle w głowie, żeby coś takiego w ogóle powiedzieć, no to takie rzeczy się nie zdarzają, takie zwroty się nie zdarzają, więc przyczyna jest inna. I ja w tym swoim artykule znalazłem bardzo dobry taki metaforyczny, czy raczej mitologiczny przykład, jak to jest, bo takie historie są, że tak powiem, w kulturze europejskiej opisane. I ja daję przykład, bądź co bądź z wielkiego jednego z największych tragików greckich, czyli Sofoklesa, z mało znanej tragedii, bo to jest mało znana, to wszyscy znają króla Edypa, Antygonę, na ten Strachinek, czyli tragedii o Heraklesie, mało kto zna. A tam jest właśnie niezwykle, można powiedzieć, odważna, prekursorska idea, bo dla Greków Herakles no, był absolutnie niekwestionowanym bohaterem. A nagle Sofokles pokazuje jego słabą stronę. Sofokles pokazuje, dlaczego tak źle skończył Herakles, ten wielki mocarz, ten dobroczyńca ludzkości. A no właśnie dlatego, że mu się przewróciło w głowie.
Narusza hybris, tak? Narusza hybris. Pisze pan o hybris, no, tak?
No, to jest... Tak, no dobrze, ale o co tam chodzi? No chodzi o to, że on się tak przyzwyczaił do tego, że on wyzwala ludzkość, prawda? Właśnie, no, że te 12 prac, które on wykonuje, to wszystko jest dla uszczęśliwienia i to jest wszystko prawda. Ale wreszcie, kiedy się to kończy, to jemu jakby on wpadł w nauk tego w cudzysłowie uszczęśliwiania ludzkości. I teraz problem polega na tym, że on sobie sam wymyśla cele. I tym celem jest, bo mu się spodobała jakaś dziewczyna, córka króla Olhali, prawda? I on chce ją na kochankę, no to ten ojciec go przegonił. I teraz co się dzieje? To nie jest to, przecież bo Herakles nie może być bandytą, Herakles nie może być rozbójnikiem, który przychodzi i siłą kogoś zabiera. On musi znaleźć uzasadnienie. I to jest kluczowe u Sofoklesa, że on najprzód mówi w Królestwie Olhali, Królestwo Olhali jest nieprawe. Król Olhali ma swoją władzę nieprawą. No, on mówi dokładnie to, co w tej chwili mówi Unia
Europejska, tak.
Tak. Mhm. I dopiero pod pozorem tego, no zabija tego króla i sobie odbija tę dziewczynę. To jest istota, ja ten przykład specjalnie wyciągnąłem, bo wiedziałem, jak Niemcy są otwarci na kulturę antyczną, jak Sofokles jest tam ceniony i oni, no, oni doskonale to zrozumieli, ale bardzo gorzko i krzywo na to patrzyli, no, dlatego że to jest rzeczywiście bardzo wyrazisty przykład. Uważam, że to jest świetny przykład na taki mitologiczny, no właśnie, który pokazuje pewien wzór, że, bo gdyby oni otwarcie powiedzieli, nie podoba nam się rząd w Warszawie, spadajcie z tym rządem, ma być inny rząd, no to jest po prostu przemoc, zwykła, otwarta przemoc. No to oczywiście oni na coś takiego nie mogą sobie pozwolić. Trzeba to ukartować. Sami jesteście winni, bo macie niepraworządność w kraju, no to jeżeli nie macie praworządności w kraju, to nie dostaniecie pieniędzy i w każdym razie nie będziecie naszym partnerem. No to przecież to jest strasznie obłudne przecież to, co oni robią. To widać gołym okiem. Ja nie rozumiem, dlaczego opozycja, która tak straszliwie tutaj walczy z tym rządem, nie zauważa tego.
Czy ta ślepota no, zmusiłaby do, jakby koniec tej ślepoty zmusiłby do zmiany strategii, a rzeczywiście, a chodzi tutaj, znaczy można to nazwać, że jest to w pewnym sensie partia niemiecka, tak, opozycja, no realizuje interesy.
No dobrze, ja nie chcę tego tak nazywać, ja chcę powiedzieć raczej odwrotnie. Jeżeli ja mam jakoś apelować do tak zwanej totalnej opozycji, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że gdyby nie było takiego rozdarcia w Polsce, to znaczy, że gdyby opozycja owszem, toczyła walkę o to i tamto z rządem, ale w sprawach pryncypialnych, czyli w sprawach dotyczących racji stanu była zgodna, to wtedy zupełnie inaczej Zachód by z nami rozmawiał. Gdyby widział, że w tej sprawie, czyli w sprawie suwerenności, w sprawie tego, żeby nie ingerować w sprawy ustrojowe, jest zgodność, powiedzmy w granicach 90%, to oni by z nami inaczej rozmawiali. A jak oni widzą, że jest rozłam tu w kraju, to oczywiście oni jeszcze bardziej jątrzą ten rozłam, żeby na tym zyskać. To jest proste.
Uspokaja Chopin. No i rzeczywiście daje siłę jako emanacja ducha polskiego do racjonalnego oporu. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim gościem był pan Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, eseista. Posłuchajmy Chopina, Nocturne, opus 9, numer 1. Ja dziękuję państwu.
Kierunek Europa.